środy w Twoim radiu. Co tydzień w środy Interwencja. Program Radia Kielce. Słuchaj na 101.4 FM.
Jeśli masz sprawę nie do rozwiązania, zadzwoń w trakcie programu. Telefon 41 220 20.
Jak dobrze mieć sąsiada, śpiewały Alibabki. On wiosną się uśmiechnie, jesienią zagada i są tacy sąsiedzi, o których można śpiewać piosenki, ale są i tacy uciążliwi, o których mówimy w programie Interwencja, tak jak będzie to, proszę Państwa, dzisiaj.
Interwencja, proszę Państwa, z samego serca Kielc, centrum, z ulicy Seminaryjskiej, dokładnie Seminaryjska 26. Już kilka tygodni temu na antenie TVP 3 Kielce mówiliśmy Państwu o sytuacji tych mieszkańców, którzy od 10 lat zmagają się z bardzo uciążliwym sąsiedztwem. Fekalia, libacje alkoholowe i sprowadzanie osób bezdomnych. To tak w dużym skrócie problem, którego dziś interwencja dotyczy. Jesteśmy dla Państwa w każdą środę, zarówno na antenie Polskiego Radia Kielce, jak i TVP3 Kielce. I przypominamy nasz adres mailowy interwencja.kielce@tvp.pl. Oczywiście kontaktować można się również z rozgłośnią Polskiego Radia Kielce w takich
502 020 025, to jest nasz numer interwencyjny i można dzwonić pod ten numer w każdej sprawie. Marcin Przemirski, Radio Kielce.
Monika Gałązka, TVP3 Kielce. Zapraszamy Państwa na najbliższe 28 minut z mieszkańcami ulicy Seminaryjskiej 26. To jedna z mieszkanek, która znosi na co dzień towarzystwo, które przyprowadza uciążliwy sąsiad. Co Pani najbardziej przeszkadza? Jak Wasze życie w tym momencie wygląda?
Dzień dobry Państwu, mam na imię Teresa. Mieszkam tutaj od 25 lat, a od 10 lat wszystko się zmieniło, odkąd wprowadził się obok mnie lokator.
Co konkretnie Pani Tereso?
Imprezy, pijaństwo, wulgarne słowa. No teraz właśnie pluskwy się wdały. A chodzi o to, że przede wszystkim przeszkadzają nam dzień i noc awantury, wulgarne słowa. Są niegrzeczni, jak się zwróci uwagę, to do bicia się rzucają, do mnie kilkakrotnie. Nawet miałam groźby, że ja im tutaj przeszkadzam i zrobią ze mną porządek. Po czym ja się nie bałam. Cały czas stawiałam opór i powiedziałam, żeby się stąd wynosili. To powiedzieli, że ja tu nie mam nic do rządzenia, bo oni na klatce mogą spać i mogą sobie robić, co im się podoba, bo klatka nie jest moja, ani ja nie płacę za klatkę. Ja mówię, mylicie się, za windę, za klatkę płacimy my wszyscy lokatorzy.
Dwa tygodnie temu pokazaliśmy Państwa problem w naszych informacjach na antenie TVP 3 Kielce. Czy to cokolwiek w ich zachowaniu zmieniło? Przestraszyli się?
No nie do końca, bo Państwo odjechaliście, no to zaraz, że tak powiem brzydko, no na klatce nasikali. I sąsiadka z naprzeciwka, która w służbie zdrowia pracuje, musiała to po nich sprzątać. Zaraz jak Państwo odjechaliście, to oni za winklem stali i zaczęło się z powrotem chodzenie.
Forma zemsty?
Tak, raczej to była właśnie forma zemsty. Chcę nadmienić, że ja od 10 lat nie korzystam z balkonu.
Mam dlaczego?
Balkon nie korzystam, dlatego że on ode mnie, to sąsiaduje jakieś 20 centymetrów, te balkony się łączą. Ja sama chyba sobie zaszkodziłam, bo powiedziałam, wiecz to mieszkanie, bo nie da się wyjść na klatkę. Taki jest smród nie do opisania w klatce na windzie. No to zaczął wietrzyć. Jak zaczął wietrzyć, tak
to
ja nie mogę
gorzej
korzystać, jeszcze gorzej, bo jak u mnie otwieram balkon czy okno, wszystko leci. Mam 5 wnuków. Potrzebuję pomocy. Jestem 3 po ciężkiej chorobie nowotworowej migdałka. Teraz mam wodę w stawie biodrowym, chodzę o kuli. Często się zdarza, bo ta winda nie chodzi 10 razy 2. Ona chodzi 30-40 razy, przynajmniej dziennie. On tu jest niepotrzebny, drzwi są otwarte. On sobie gdzieś tam chodzi po śmietnikach, jak wychodziłam, to go widziałam, a tutaj cały czas są imprezy.
To jest 7 piętro, więc z windy trzeba absolutnie korzystać. 3 mieszkania na klatce schodowej, pani jest jedną z sąsiadek. Pan sąsiaduje też bezpośrednio przez ścianę. Jakie atrakcje tam są?
atrakcje, zwłaszcza nocne, imprezy, libacje, wyzwiska, trzaskanie drzwiami, szafkami, nie wiem, rzucają się krzesłami, nie wiem, co tam się dzieje. Tam jest po prostu masakra. A na drugi dzień pani, która tu najczęściej przebywa, wychodzi i mówi do mnie: dzień dobry, miłego dnia. W ogóle ja mówię, co tu się działo, mówię, policja była i tak dalej. No to było chwilę spokoju, na drugi wieczór to samo.
Czyli żadne rozmowy, żadne prośby nie pomagają?
Nie. Ja mówię, że smród taki, zamykajcie te drzwi, bo się nie da wyjść na klatkę, w windzie to samo. Ja miałem ostatnio właśnie nasikane pod drzwiami. Tak, mama sprzątała. I ja mówię, smród taki, zamykajcie te drzwi, bo się nie da po prostu wyjść. A ona mówi, a co panu śmierdzi? No przecież tu nic nie śmierdzi. Taka grzeczna, w ogóle jest bardzo jakby, no... Udaje, że nie wiem, nie ma problemu, czy nie wiem, co to ma być.
Widzimy za państwem domofon, drzwi. Wydawałoby się, że no nie jest tak łatwo tu wejść.
Oni sobie otwierają kodem, jak sprzątaczki wchodzą. A on nie ma w zamkach, w drzwiach nie ma zamka i on sobie wychodzi, nie wiem, na miasto, na bazary, nie wiem gdzie, a tu wchodzą i wychodzą.
Pani również na to uciążliwe sąsiedztwo od wielu lat narzeka. Pani, jeśli to nie kłopot zdradzimy, jest osobą niewidzącą. Jak pani sobie radzi w tej sytuacji?
Właśnie tak, to jest dla mnie olbrzymi problem, dlatego że hałasy, kłótnie, bijatyki, przewracania, to wszystko słychać pode mną, szurowanie tych drzwi. I jeszcze co, wylewanie różnych rzeczy na balkon, wysypywanie, czepanie, także ja jestem po prostu niewolnikiem własnego mieszkania i czasami jest, słyszę tu od sąsiadek, że jest nabrudzone, ja nie wiem, kiedy wejdę w coś, co jest w windzie.
No to państwo brzmi przerażająco, Marcinie.
Wydawałoby się, że państwo, którzy mieszkają tylko na tym piętrze, mają problemy, ale pani mieszka kilka pięter wyżej, na piętrze 10 i też pani odczuwa to niesympatyczne sąsiedztwo.
Jest okropnie. Jak są, oni otwierają drzwi, to wszystko się zatrzymuje na 10 piętrze, to śmierdzące powietrze. I trzeba by ewentualnie otwierać okna, a w zimie to wiadomo, kaloryfery są włączone i to jest problem. A jeszcze tam śpią na tym przejściu, załatwiają się. Ja non-stop z sąsiadkami dzwonię na 112, żeby policja przyjechała, już nie na straż, na policję. I przyjeżdżają w ciągu pół godziny i zabierają, ale najpierw przeprowadzają rozmowy bez końca z pseudopanami, którzy leżą tam na tym przejściu. Ja kiedyś przechodziłam, było ciemno i stanęłam na jednego z nich. Byłabym się zabiła, ręce połamała, bo przecież straciłam równowagę, bo się stanęłam, zaczęłam wrzeszczeć, wylecieli sąsiedzi. No wyszedł sąsiad, który mieszka akurat w drugiej klatce, ale taki chłop z brodą, jak im tam powiedział do słuchu, jeszcze raz im, no przestraszyli się dwóch. Musieli zjechać i na razie przez tydzień ich nie było, ale tam non-stop załatwiają się. Mamy kratę, od roku prawie mamy kratę do wejścia na dach, bo tam wiecznie siedzieli, przynosili sobie radio, pili, palili, załatwiali się. Teraz mamy kratę, to chociaż na to wejście na dach.
Czyli to były regularne spotkania, towarzyskie imprezy?
Non-stop imprezy, do której ja się budzę, piąta, chociaż poszłam spać, a oni grają, balują, cała grupa takich patologicznych ludzi. No, którzy się nadają do ośrodków.
Ale nie nadają się do wspólnego mieszkania. Prośbą się nie da, groźbą tylko, tak?
Nie, ja miałam kiedyś taką sytuację, że... Bo jeszcze wtedy same próbowałyśmy rozmawiać z tymi ludźmi. No, była awantura i oni mnie potem na ulicy rozpoznali. Usłyszałam bardzo... niemiłe słowa pod swoim adresem. Jeden nawet chciał mi uderzyć, drugi go zatrzymał. Od tej pory się nie pokazujemy, dzwonimy na policję. I ja chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Bo mówię, jak w każdej wspólnocie mieszkaniowej, w każdych osiedlach, blokach jest jakiś regulamin. My mamy obowiązek ciszy nocnej, żeby głośna muzyka nie grała, na balkonach nie można robić tego i owego. Im wolno wszystko. Po prostu mamy wszystko. I jeszcze chciałam powiedzieć o jednej rzeczy. my musimy weryfikować, ile jest osób zameldowanych w danym lokalu, bo to się wiąże z kosztami. Jeżeli są dwie osoby, płaci się podwójnie za windę i tak dalej, i tak dalej. Tam to nie obowiązuje, a nie wiem, ile osób się przez to mieszkanie przewija. W tygodniu było naliczone 14, tak.
Te tabuny osób bezdomnych są też zmorą. Za sekundkę do pani wrócimy, ale chcielibyśmy jeszcze pokazać i opowiedzieć pani przypadek. Córka często pyta, kto śpi na klatce?
Z reguły syn. Syn ma 6 lat, jest trochę bardziej ciekawski, trochę ciężej też mu powiedzieć, że po prostu pan śpi, bo jest bardzo ciekliwy. Niejednokrotnie panowie śpią po prostu w kałużach własnego moczu, także nie jest to przyjemny widok dla dzieci. I
no, boi się pani wychodząc z dzieckiem z domu?
Boję się. I wychodząc z nimi i tak naprawdę nie wiem.
A tam jest ten dron.
Jest dron. Boimy się, jest to bardzo nieprzyjemne. Niejednokrotnie zdarzyło się wdepnąć nawet w taki po prostu mor zostawiony gdzieś na schodach.
Interwencje, proszę państwa, niejednokrotnie już służby w tym bloku podejmowały. Seminaryjska 26. Zanim przejdziemy do oficer prasowej Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Marcinie, ty jeszcze chciałeś państwa za tobą dopytać. Pani Kingo, pani do nas zadzwoniła do telewizji z prośbą o interwencję. Co zmieniło się przez te 2 tygodnie? Czy czują państwo nadzieję po tym, kiedy zostało medialnie nagłośnione?
Szczerze mówiąc, dopiero jak zostały uruchomione media, sprawa nabrała nieco lepszych dla nas barw. Wcześniej odbijaliśmy się od wszystkich drzwi, od każdych. Słyszeliśmy wielokrotnie, że sprawa już będzie kierowana do sądu o usunięcie tego człowieka z naszej przestrzeni wspólnej, bo to człowiek się nie nadaje do egzystencji między ludźmi kompletnie. Ten pan jest tak ciężko chory, ta choroba jest tak zaawansowana, że tutaj mam nadzieję, że państwo z MOPR-u podołają i coś zrobią z tym. Bo to nie może tak być, że posprzątają mu mieszkanie i dadzą kartki na obiady. Bo to jest gwóźdź do naszej trumny. Bo ten pan będzie żył teraz tylko po to, żeby pić. I wykończą nas wszystkich.
Wywołała pani, panie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Panie we dwie dzisiaj przyszły na program. Pani Aneta Agata Bednarz i pani Jolanta Łukasiewicz. Pani Jolanto, pani zna ten lokal, to mieszkanie doskonale. W czym tkwi z państwa perspektywy największy problem? Jak można pomóc ze strony MOPR-u takiej osobie jak ten lokator?
Największym problemem na pewno jest nadużywanie alkoholu przez tego pana i tu Miejski Ośrodek podjął już kroki i weszliśmy w porozumienie z siostrą tego pana, ze spółdzielnią mieszkaniową, z policjantami, z naszymi street workerami zatrudnionymi w Miejskim Ośrodku. I praktycznie mamy już dla niego przygotowane miejsce na oddziale odwykowym w szpitalu w Morawicy. Pan wstępnie wyraził zgodę na umieszczenie go w tym szpitalu. Czekamy tylko na załatwienie takie formalności, które są no, niestety wymagane.
Jak to długo może potrwać? Bo tutaj każdy dzień dla państwa jest bardzo istotny.
No jutro mamy zaklepane miejsce. Tak, tylko jest konieczne załatwienie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu chociażby. No ale tutaj takie drobne problemy. Do tego zobowiązała się siostra pana. Jeżeli będzie skierowanie, to jutro pan będzie przewieziony do szpitala w Morawicy na oddział odwykowy.
Pani powiedziała, że pan wstępnie się zgodził. Czy w takiej sytuacji nie potrzeba konkretnej decyzji, na przykład decyzji rodziny o ubezwłasnowolnieniu, by to się nie powtarzało?
Znaczy w tej konkretnej sytuacji już jest wyrok sądu o leczeniu przymusowym odwykowym, więc teraz jest kwestia realizacji tego wyroku. Chcę państwa zapewnić, że my się staramy być wszędzie. Nasi pracownicy socjalni starają się dotrzeć do wielu środowisk, bo stawiamy zawsze na profilaktykę. Chcemy wcześniej zadziałać, aby sytuacja nie zabrzmiała tak jak tu u państwa. Jednakowoż my o tej sytuacji nie wiedzieliśmy. Pan u nas pojawił się w 2021 roku w czasach COVID-u, kiedy wiadomo, kontakt z klientem, z osobą głównie polegał na telefonicznej rozmowie. Nie wiedzieliśmy, że ten problem tak nabrzmiewa. Rzeczywiście 2 tygodnie temu dostaliśmy taki sygnał, sygnał od państwa, że tu się tak dzieje źle i że państwo tutaj cierpią. Od razu zadziałaliśmy. Od razu przyszły nasze patrole street workerów, bo pan, lat 56, taki troszkę niezaradny życiowo, bardzo spolegliwy, popełnił błąd. Wpuścił do mieszkania jedną osobę bezdomną. No niestety, ta jedna osoba bezdomna zaprosiła kolejnych przyjaciół i pan nie był w stanie sam na tyle, nie jest osobą taką decyzyjną i stanowczą, żeby ich wyprosić z tego mieszkania. Ale nasi street workerzy już zidentyfikowali te osoby bezdomne, szczególnie tą osobę, która się tutaj najczęściej pojawiała. Znamy ją z imienia, z nazwiska, więc jesteśmy w stanie skierować ją do odpowiedniej placówki dla osób bezdomnych i mam nadzieję, że już państwu tutaj nie będą zagrażały wizyty tych osób bezdomnych.
I prawdopodobnie też i wizyta policji nie będzie konieczna. Małgorzata Perkowska-Kiepas, państwo jesteście często bardzo wzywani tutaj do tego mieszkania. To już było kilkadziesiąt interwencji w tym roku.
Od początku roku odnotowaliśmy, to jest właściwie taki najbardziej aktualny stan, odnotowaliśmy 24 interwencje w tym bloku, 18 z nich, czyli zdecydowana większość dotyczyła osób bezdomnych, które spały na klatce schodowej, osób bezdomnych, które dopuściły się nieobyczajnego wybryku. Chodzi tutaj głównie o załatwianie potrzeb fizjologicznych, a także zakłócenie ładu w miejscu publicznym, a także spoczynku nocnego.
Co państwo możecie zrobić w takiej sytuacji? Bo ja rozumiem, że gdzieś zabieracie tych ludzi.
Rzeczywiście osoby bezdomne, które śpią na klatce schodowej, są usuwane z tej klatki, tak? I to wszystko zależy tak naprawdę od stanu psychofizycznego tej osoby. Jeżeli ta osoba nie jest zdolna do tego, aby funkcjonować w sposób samodzielny, jeżeli wyrazi na to zgodę, jest przetransportowywana do punktu pomocy doraźnej na ulicę Żniwną. Natomiast jeżeli na to zgody nie wyraża, jest osadzana w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych w naszej kieleckiej komendzie. Natomiast to, co państwo robicie do tej pory, czyli zgłaszanie na bieżąco tych interwencji, to jest tak naprawdę kluczowe w naszym działaniu. Każde takie zakłócenie spoczynku nocnego, osoby bezdomne, które śpią na klatce, bądź też inne wykroczenia, bądź też przestępstwo, chociażby groźby, które pani przytoczyła. Oczywiście trzeba takie rzeczy zgłaszać na bieżąco na numer alarmowy 112. Wtedy my możemy reagować. No i oczywiście ważne, aby nie były to zgłoszenia anonimowe, ponieważ jeżeli będziemy mieli świadka, czyli osobę, która będzie świadczyła o tym, że doszło do wykroczenia, wtedy tak jakby czynności, które wykonujemy w sprawach o wykroczenia, są bardzo skuteczne.
Pani bezpośrednia sąsiadka tego lokatora, o którym mówimy tutaj, kiedy pani opowiadała i apelowała o zgłaszanie, mówi, że sytuacja trochę inaczej wygląda. To jak to z pani perspektywy dzwonienie na policję i 112 wyglądało?
Tak, bo dlatego, że siostra prosiła nawet, bo ja ciągle do niej dzwonię, że to są awantury i dobicia. Że ja nic nie zrobię, to proszę dzwonić na policję. Więc jak zaczęli mi się odgrażać kilkakrotnie, machałam ręką, ale dzieci mówią, mamusiu, nie odzywajcie, bo się zepną cię ze schodu, zrobią ci krzywdę. Ale nie wytrzymałam i zadzwoniłam, bo ich chyba było czwórka i ja mówię, i znowu się zaczęło, a oni do mnie wulgarnie i to jeden z nich do bicia, nawet mam jego imię i nazwisko, najbardziej agresywny, i mówię, o nie, ja już teraz tego nie daruję. Dolecieli do ta Greta i właściciel, dolecieli, oderwali go ode mnie i zadzwoniłam na policję. I mówię, że taka zdenerwowana, taka i taka sprawa. Ja dopiero przyszłam ze szpitala po 2 miesiącach z onkologii. Ja potrzebuję spokoju. I co się dzieje? Zwróciłam uwagę, to nie reagowali, byli agresywni. I zadzwoniłam na policję, odebrała pani, opowiadam, co się stało, a ta pani do mnie mówi, czy panią naruszyli cieleśnie? Ja mówię, mało brakowało. Mówię, oderwali go ode mnie, tam właściciele tego mieszkania. No ale jak panią nie naruszył cieleśnie, to nasza interwencja jest zbędna. Ja mówię, dobrze, mówię, ale tu jest impreza, tu jest głośno bardzo. Tu mówię, nie da się wytrzymać, wulgarne te drzwi szorują. Proszę pani, do 22 ma prawo przyjmować, kogo mu się podoba. Aha, to tyle mi pomożecie, tak? z kulą. Jak mnie zepchnie ze schodów, to nie ukrywam, że sama jeszcze zanim tak schodzili się, ale myślałam, a koledzy, to sama osobiście go dożywiałam. Mówię, a biedny jakiś taki nieporadny, to choć dam ci tego, dam czy na święta. Sama mu jeść dawałam, o czym on wie i siostra wie. No ale jak już widziałam, pytam go, jak przychodził, zjadłeś, a co? No dałam ci tam jakiś garnek. Nie, jak przychodzę, to już pewnie pozjadali i przestałam dawać. On sam nieraz prosił.
Ale na temat właśnie działań policji. Sekundkę, oddajmy głos z drugiej strony.
Przepraszam, działań to jest zbyt duże słowo. Jak państwo zauważyli, w przeciągu tylko tego roku były 23 interwencje. Proszę państwa, żadne z mieszkańców, żadne, nie widziało dzielnicowego naszego nawet na oczy. Dzielnicowy to jest osoba, której obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa osób mieszkających w jego dzielnicy czy tam rejonie, prawda? Natomiast my nawet nie wiemy, kim ten człowiek jest. Ja usiłowałam się dodzwonić do pana dzielnicowego właśnie 17 maja cały dzień. Telefon był głuchy. Zadzwoniłam do sekretariatu z prośbą o jakąś informację, dlaczego ja nie mogę się skontaktować z dzielnicowym. Pan dzielnicowy jest na zwolnieniu, rozumiem, zdarza się, ale pan dzielnicowy nie jest od 6 lat na zwolnieniu, tylko od miesiąca. A my go nie widzimy, w ogóle żeśmy go nie widzieli. To zapytałam zatem, kto przejął obowiązki pana dzielnicowego. Usłyszeliśmy, że nikt. Że nie ma osoby takiej. Nie
to
ma.
Oddajmy głos pani oficer. Pani oficer,
czy tak powinny wyglądać tak interwencje? Czy właśnie dzielnicowy nie powinien zacząć interesować się tymi sprawami po kilkudziesięciu już interwencjach?
Choćby zapukać.
Przede wszystkim zacznijmy może tutaj, do pani się ustosunkuje. Wszystko zależy to, na jaki numer pani dzwoniła. Jeżeli dzwoniła pani na numer alarmowy 112, to te interwencje przechodzą przez dyspozytorów z WCPR-u. I to oni tak jakby są... Tak.
Możemy bez skrótów, tylko pełnymi nazwami?
Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Są tam pracownicy cywilni, którzy odbierają te telefony i te telefony przełączają do odpowiednich służb. Także no, prawdopodobnie ta interwencja po prostu nie trafiła do funkcjonariuszy policji. Z tego, co panią zrozumiałam. Także numer alarmowy 112.
Czy w imieniu mieszkańców może pani przedstawić takie zapewnienia, że dzielnicowy, czy osoba, która go zastępuje, będzie miał szczególną uwagę na tę klatkę, na tego lokatora i na sytuację tych mieszkańców?
Oczywiście to jest moje zapewnienie, jednakże też chciałam podkreślić to, że to nie jest tak, że policjantów tutaj nie ma, ponieważ interweniują w każdym momencie, kiedy państwo zadzwonicie i tak naprawdę ja bardzo proszę, abyście w dalszym ciągu dzwonili, zgłaszali tę interwencję na numer alarmowy 112, bo to tak naprawdę jest kluczowe, żeby wpłynąć w jakiś sposób na te osoby. To jest tak, że na jednego człowieka pouczenie pomoże, natomiast czasem potrzebujemy mocniejszych środków oddziaływania. Na ten moment są skierowane 4 wnioski o ukaranie do sądu. Na komisariacie 4 prowadzone są 4 sprawy, czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenie. Także to nie jest tak, że nas tutaj nie ma. My oczywiście jesteśmy, natomiast oczywiście to jest moje zapewnienie, że dzielnicowy zainteresuje się tą sprawą bardziej niż dotychczas.
I chodziłoby też o to, żeby to się działo w podobnych przypadkach, dlatego że podejrzewam, że każda spółdzielnia mieszkaniowa ma kogoś takiego w swoich zasobach. Też się boryka. Są ludzie, klatki schodowe bardzo podobne do państwa, żeby policjanci reagowali, pomagali tym, którzy tego potrzebują. Zbigniew Alesiński, prezes spółdzielni budowlano-mieszkaniowej imienia profesora Czernockiego w Kielcach. Panie prezesie, niełatwa to sytuacja. Trudno sobie poradzić z kimś takim, zwłaszcza, że tutaj był płacony czynsz. Państwo, że tak powiem, no nie powiem, że mieliście zupełnie związane ręce, bo działaliście jednak.
Tak, spółdzielnia podejmowała wcześniej już działania, z tym, że one były o tyle nieskuteczne, że jesteśmy skrępowani przepisami i terminami. I nie jest tak, że jeżeli dzisiaj na przykład miało miejsce zdarzenie, my możemy zareagować tego samego dnia, a jutro już będziemy widzieli efekt. Ten człowiek ma opłacany czynsz, to mieszkanie jest własnościowe i eksmisji w takim popularnym znaczeniu tego słowa, takim potocznym, nie można wykonać. Natomiast jest inny sposób na to, żeby tego pana tutaj z tego środowiska usunąć.
To jest kłopot i dla państwa, dla mieszkańców, ale także i kłopot dla spółdzielni, bo to są niszczone zasoby spółdzielcze.
Tak, są niszczone zasoby spółdzielcze. Są kłopoty, tak jak tutaj państwo przedstawiają, mają totalny dyskomfort mieszkając z kimś takim, obok kogoś takiego. Natomiast sprawa ma jeszcze inny aspekt. Jest to po prostu niebezpieczeństwo polegające na tym, że albo ten człowiek, albo jemu się coś stanie, bo mu ktoś coś zrobi z tych jego gości. I wtedy dopiero się mogą zacząć kłopoty. Mogą ogień zapruszyć. Doszło do mnie kilka dni temu, że w stosunku do którejś z pań padła groźba czy obietnica, że wysadzi któryś z tych gości budynek w powietrze. Więc pierwsze, co mogliśmy zrobić, i to zostało zrobione natychmiast, zawiadomiliśmy gazownię o odcięciu gazu. Szczęśliwie okazało się, że tego gazu u tego człowieka w mieszkaniu nie ma. Ale jak państwo pamiętają, bądź nie, przykład Gdańska i wysadzenia wieżowca tam w Gdańsku kilka lat temu pokazuje, że wystarczy, że się trafi jakaś osoba nieodpowiedzialna i taka rzecz się może zdarzyć. Dostęp do zaworów, dostęp do sterowni, to nie jest żaden problem. Nie?
To zaproszenie ognia chociażby jest najbardziej realne i najbardziej groźne.
W każdym jednym budynku w Polsce. Tak to jest.
I problemem, wejdę w słowo, o którym mieszkańcy już niejednokrotnie mówili, nawet kiedy pan teraz mówi, są przede wszystkim pluskwy. Pani na własny koszt odpluskwiała mieszkanie.
Tak, tak. Oczywiście sprawę zgłosiłam do spółdzielni z małżonkiem. Usłyszeliśmy, że spółdzielnia niestety nie może pokryć kosztów odpluskwiania. Pierwsze, przypomnę, było w 2018 roku. To było na koszt spółdzielni. Natomiast uważamy, że koszty wtedy powinien już ponieść ten pan. Być może gdyby jakoś odpowiadał za swoje czyny, ta sytuacja może jakoś by trochę inaczej wyglądała. Zatem tak, zrobiliśmy to na własny koszt, tutaj mieszkańcy również. No z tym, że to jest syzyfowa praca, proszę państwa. Bo dopóki ten człowiek będzie funkcjonował z nami tutaj, dopóki jego mieszkanie nie będzie zdezynfekowane w odpowiedni sposób, to my z tym problemem będziemy borykać się już na zawsze. A proszę zauważyć, że to nie są same koszta zamgławiania czy innej tej procedury. To są horrendalne koszta, bo my musimy wypierać całą odzież, musimy się, tak szczerze mówiąc, wyprowadzać i wprowadzać na nowo do mieszkań. Tutaj mieszkańcy, wielu z nich musiało wyrzucać swoje meble. Proszę mi wierzyć, że tutaj mieszka większość ludzi emerytów i ich naprawdę nie jest stać na to, żeby przez takiego człowieka, bo ja tu widzę, że jego rola jest bardzo marginalizowana, co nie powinno tak być. Przez niego ludzie tracą swoje dobytki, proszę państwa. Mało tego, dlatego dążę, mówiąc do tego, że ten pan jest bardzo marginalizowany, bo ten pan jest na tyle świadomy. Ja rozmawiałam z nim przedwczoraj. Mówię, proszę pana, dlaczego pan to robi? Dlaczego pan tych ludzi zaprasza? Dysponujemy filmikami, w których ci ludzie sami mówią, że są tu na zapieloszenie pana Piotra. Ja pytam, panie Piotrze, dlaczego? To są jego goście, on ma prawo. I jeszcze wrócę do siostry pana Piotra. Siostra pana Piotra stworzyła nam gehennę. Gehennę trwającą 10 lat. Ja nie rozumiem. Siostra twierdzi, że ona do tego nic nie ma, to nie jest jej problem. Dlaczego przez 10 lat ona opłaca mu mieszkanie? To jest taki korek zaporowy, bo ona opłaca mu rachunki, ona opłaca mieszkanie.
Ja z siostrą próbowałam się skontaktować telefonicznie. Niestety nie udało się, dlatego może pan prezes jeszcze powie, co zostało wczoraj ustalone w trakcie rozmowy.
Bo państwo
wiem,
się
że siostra była w spółdzielni.
Tak, kilkakrotnie próbowaliśmy. W ogóle sprawa wyglądała w ten sposób, że do pewnego momentu pani opłacała czynsz temu panu i wszystko było w porządku. W porządku w sensie braku zaległości. Natomiast od pewnego czasu ten czynsz nie jest opłacany, ale te zaległości nie są wielkie. I udało mi się skomunikować z tą panią i namówić ją na spotkanie. Na tym spotkaniu była również pani, która przed chwilą się wypowiadała i tam zapadły konkretne ustalenia już z tą panią, bo...
Jakie to ustalenia?
Już mówię. doszedłem po prostu do wniosku, że takie instytucjonalne, oficjalne załatwianie tej sprawy będzie ją jeszcze przeciągać. Najprościej się jest domówić. I domówiliśmy się w ten sposób, że ta pani, że pomożemy w umieszczeniu pana
w ośrodku.
Tak.
Już tutaj panie z MOPR wspomniały. To jest bardzo optymistyczna informacja, bo...
Niestety program nasz dobiega końca. Obiecujemy, że będziemy się państwa sytuacji...
Odwyku w zeszłym roku siostra wyrzuciła tych dzikich lokatorów, po czym wrócili i jest tylko gorzej.
I obiecujemy, że my też wrócimy, jeśli tej sytuacji nie uda się rozwiązać. Domyślam się, Marcinie, że czas naszego programu dobiega końca. W związku z tym przypominamy, że interwencja w każdą środę zarówno na antenie Polskiego Radia Kielce o godzinie 16.30, jak i w TVP3 Kielce o 17.30. Polecamy się państwu. Monika Gałązka, TVP3 Kielce.
Marcin Przemirski, Radio Kielce.